Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji opowiemy między innymi o deklaracji Sporto, podpisanej 7 maja przez uczestników Szczytu Społecznego Unii Europejskiej. Wyjaśnimy także, w jaki sposób można skorzystać z pomocy doradców zawodowych działających w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku, którzy udzielają porad również telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. Przedstawimy nowy zawód przyszłości, tym razem pracownika społecznego rozproszonych społeczności. I jak zwykle zaprezentujemy bieżące dane dotyczące rynku pracy.
Wywiad z ekspertem.
O szczycie społecznym Unii Europejskiej, który odbywał się 7 maja w Porto, od podpisanej wspólnej deklaracji porozmawiam z panem Mateuszem Szymańskim, ekspertem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Luca Vicentini, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, powiedział po podpisaniu deklaracji Sporto, że stanowi ona symboliczny punkt zwrotny dla Europy, bo zaczyna wprowadzać Europę z powrotem na ścieżkę społeczną zapisaną w traktatach założycielskich. No jak należy to rozumieć? O co chodziło sekretarzowi generalnemu?
Tak, Luca Vicentini wiązał i cały ruch związkowy, europejski ruch związkowy wiązał z wydarzeniami, które zaplanowane były w Porto, bardzo duże nadzieje, które były w pewien sposób też powiązane z sposobem, w jaki państwa członkowskie radziły sobie z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię. Silne zaangażowanie państwa, duże wsparcie zatrudnienia, duże wsparcie dla dochodów gospodarstw domowych. To wszystko sprawiło, że związkowcy, myślę, że my wszyscy obywatele, mieliśmy poczucie, że politycy postanowili w inny sposób poradzić sobie z kryzysem ekonomicznym, niż zrobili to z tym poprzednim, który rozpoczął się w 2007 roku. Zdecydowano się na politykę cięć społecznych, co wywołało ogromne konsekwencje społeczne, ekonomiczne. Mieliśmy wtedy do czynienia z tak zwanym straconym pokoleniem tak naprawdę. Stąd ten szczyt społeczny stanowi właśnie, tak jak powiedział Luca Vicentini, pewien punkt zwrotny, dlatego że te wszystkie działania antykryzysowe są bardzo mocno zakorzenione w europejskim filarze praw socjalnych, w jego duchu można by powiedzieć. A właśnie ten europejski filar praw socjalnych był centralnym punktem dyskusji w czasie szczytu społecznego i liderzy państw członkowskich, partnerzy społeczni, wszyscy uczestnicy tego wydarzenia zdecydowali się, że należy kontynuować wdrażanie, pełną implementację europejskiego filaru praw socjalnych, a dla ruchu związkowego od samego początku filar był naprawdę niezwykle istotny, bo on sprawia, że Unia Europejska obok tej jednej nogi gospodarczej, jak wiemy, bardzo rozbudowanej, tej, o którą tak naprawdę Unia Europejska się opiera, ma mieć tą drugą nogę, społeczną, socjalną i jak wiemy, bez tych dwóch nóg tak naprawdę wszystko się zawali. Tak samo jest z Unią Europejską. Bez nogi społecznej trudno o taką długowymiarową, dobrą politykę gospodarczą. Ona musi mieć akceptację w społeczeństwie. Rozumiał to Jacques Delors w latach 80., kiedy mówił, że trudno zakochać się w wolnym rynku. I wydaje się, że dzisiaj też Komisja Europejska, liderzy polityczni państw członkowskich Unii Europejskiej doszli do podobnego wniosku. Nie da się dłużej budować Unii Gospodarczej bez wymiaru społecznego Europy. Stąd tak duża waga tego wydarzenia, które odbyło się w Porto.
To konkretnie co zawiera podpisana deklaracja?
Od razu powiem może, że tak naprawdę mamy dwie deklaracje. Jedna zawarta 7 maja, o której mówiła pani redaktor, tak zwana deklaracja zobowiązań, podpisana przez liderów instytucji europejskich, liderów partnerów społecznych, w tym właśnie, tak jak wspomniany już Luca Vicentini, a także Platformę Społeczną, czyli takie przedstawicielstwo organizacji pozarządowych europejskich działających w sektorze społecznym. I ta deklaracja jest daleko bardziej idąca, można by powiedzieć. Ona wiele uwagi poświęca kwestiom płac, rokowań zbiorowych, wiele uwagi poświęca dialogowi społecznemu, wyrównywaniu szans, budowania takiej większej spójności społecznej opartej o równość, rozumianą w różny sposób. Natomiast mamy też drugą deklarację, podpisaną 8 maja. Tak de facto to są konkluzje po posiedzeniu, nieformalnym posiedzeniu liderów państw członkowskich, głów państw, która jest już może nieco mniej ambitna w treści, natomiast potwierdza te wnioski, które pojawiły się w tej deklaracji zobowiązań z dnia poprzedniego. Jeśli czytamy te dokumenty razem, to widzimy, że liderzy państw członkowskich i wszyscy uczestnicy tego forum zgadzają się do tego, że należy pogłębiać wymiar społeczny Europy, że należy wzmacniać także dialog społeczny, coś z perspektywy związków zawodowych, polskich związków zawodowych chyba już szczególnie, jest naprawdę kluczowe, biorąc pod uwagę, z jak dużymi wyzwaniami my wszyscy będziemy w najbliższym czasie mieli do czynienia, bo to są wyzwania nie tylko radzenie sobie z samą pandemią, to są także wyzwania, które znaliśmy już wcześniej, ale o których chyba troszeczkę zapomnieliśmy w związku z pandemią, a więc cyfryzacja gospodarki. Wiemy też, że trwa ten proces przechodzenia w kierunku zielonej gospodarki. To wszystko wymaga pogłębionych rozmów, analiz. To wszystko wymaga takiej naprawdę rzetelnej debaty i tutaj ten dialog społeczny, o którym bardzo dużo mówiono w Porto, ma niebagatelne znaczenie. Mhm. Wspomnę jeszcze o tym, że zdecydowano się na przyjęcie planu działania wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Ten dokument wcześniej był już przedstawiony przez Komisję Europejską, ale w czasie szczytu społecznego w Porto zdecydowano, że faktycznie należy Europejski Filar Praw Socjalnych w takim kształcie, jak zaproponowała Komisja Europejska, wdrażać. I to bardzo dobry kierunek, można by powiedzieć. I zdecydowano się jeszcze na jedną ważną rzecz. Unia Europejska przyjęła swoje cele społeczne do 2030 roku. To jest zapewnienie poziomu zatrudnienia na poziomie co najmniej 78%, co też, biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania, oznacza, że luka zatrudnienia pomiędzy mężczyznami a kobietami do 2030 roku ma zmniejszyć się oczywiście w skali europejskiej o połowę. Mhm. Ponadto uważam, że bardzo ważny element, 60% Europejczyków do 2030 roku, każdego roku ma odbyć jakąś formę doszkalania kształcenia ustawicznego, co, biorąc pod uwagę te wyzwania, o których wspomniałem, wydaje mi się absolutnie kluczowe. To też znalazło się gdzieś tam w wypowiedziach liderów obozu rządzącego w czasie prezentacji Polskiego Ładu, że należy wzmacniać te podnoszenie umiejętności, więc tu mamy pewien takie echo tego, co wydarzyło się w Porto. I trzeci element, zmniejszenie ubóstwa o 15 milionów, w tym 5 milionów dzieci, no to też bez wątpienia jest bardzo, bardzo ważne.
Mm-hmm. To takie konkretne pytanie, bo to wszystko bardzo ładnie brzmi, ale jakie to ma przełożenie na decyzje poszczególnych rządów, aby właśnie te pomysły wdrożyć?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie ze strony pani redaktor, tym bardziej, że tak naprawdę cała polityka społeczna, kwestia płac, kwestia rokowań zbiorowych w dużej mierze jest kompetencją państw członkowskich. I biorąc pod uwagę też uwarunkowania dotyczące tego, że Unia Europejska jest bytem przede wszystkim gospodarczym, a nie społecznym, pojawia się ten problem konkurowania poziomem płac, konkurowania poziomem zabezpieczenia społecznego. To też dobrze obrazuje dyskusję na temat dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych, że państwa członkowskie jednak boją się przyjmowania takich wspólnych zobowiązań, budowania pewnych jednolitych standardów, dążą do tego, by jednak móc tymi uwarunkowaniami społecznymi sterować. I tutaj rola, myślę, po pierwsze dialogu społecznego, tego, by partnerzy społeczni naciskali na państwa członkowskie, by te bardzo, tak jak pani wspomniała, pani redaktor, bardzo ładnie brzmiące słowa i zobowiązania były wdrażane na poziomie krajowym. To także, myślę, jest pewien nasz, mówię, obywateli, zadanie dla nas, dla obywateli, by na liderach politycznych wymagać od nich realizacji tych zobowiązań, które oni podjęli w Porto. Jestem przekonany, że my tutaj, mówię o Solidarności, tą deklarację z Porto będziemy pokazywali przy każdej możliwej okazji, mówiąc: panie premierze, pan się na to zgodził i nie możemy od tego odchodzić. Tym bardziej, że w deklaracji także znajduje się zobowiązanie dla liderów politycznych, by przyjmowali swoje cele krajowe. Więc mamy pewne cele unijne, ale my na poziomie krajowym, polskim, przed nami jeszcze decyzja o tym, jakie my chcemy osiągnąć cele, bo biorąc pod uwagę te wskaźniki, które zakłada sobie Unia Europejska, ich osiągnięcie do 2030 roku, to my tutaj mamy też pewną swoją specyfikę. Rynek pracy jest nieco inny niż w innych krajach europejskich. Bez wątpienia te wyzwania też są inne, ale no, trzeba mieć tę świadomość, że Unia Europejska jest bytem, który bazuje przede wszystkim na konkurencji, na tym wymiarze gospodarczym, więc trzeba być realistą i można się spodziewać tego, że nie będzie to proces łatwy. Tak bym to delikatnie ujął.
To jeszcze jedno pytanie. W deklaracji z Porto czytamy między innymi o tym, że chodzi o wspieranie godnych warunków pracy i godziwego wynagrodzenia dla wszystkich, a celem jest tworzenie wysokiej jakości i dobrze płatnych miejsc pracy poprzez masowe inwestycje publiczne przed sztywnymi zasadami kontroli zadłużenia. I moje pytanie, czy może to jednak doprowadzić do zadłużenia, które potem będą spłacać kolejne pokolenia, bo takie komentarze też się pojawiły.
To zależy, jakiego rodzaju inwestycje finansujemy z tego zadłużenia. Jeżeli są to inwestycje, które dadzą nam wysoką stopę zwrotu w przyszłości, to bez wątpienia to zadłużenie, które przełoży się na inwestycje, będzie, mówiąc tutaj w cudzysłowie, dobre, w tym sensie, że pozwoli nam wyjść z kryzysu, jednocześnie poziom zwrotu z tej inwestycji będzie dużo wyższy niż to faktyczne zadłużenie. Ja myślę, że inwestycje w kapitał ludzki, w umiejętności, w budowanie równych szans, to są właśnie tego rodzaju inwestycje. Przede wszystkim ludzie i myślę, że także polityka spójności musi być bardzo mocno wzmacniana. Wiemy, że przy okazji dyskusji na temat wieloletnich ram finansowych dla Unii Europejskiej pojawiły się takie głosy, że politykę spójności należy ograniczyć, że te wydatki są zbyt duże, że tylko pewna grupa państw z nich korzysta. Natomiast ja myślę, że to są właśnie takie inwestycje, taki rodzaj zadłużenia na te inwestycje, który pozwoli nam tak naprawdę zbudować dużo lepszą przyszłość dla młodych pokoleń, dla następnych pokoleń i zapewnić, że nie będzie to, że też osoby, które dzisiaj wchodzą na rynek pracy, nie powiemy o nich, tak jak powiedziałem już w pierwszej wypowiedzi, że będziemy mieli do czynienia z jakimś straconym pokoleniem, tak jak przy okazji 2007 roku i tych lat następnych. Tym razem mówi się o pewnym korona pokoleniu, więc zróbmy wszystko, żeby takie korona pokolenie na rynek pracy nie weszło, dlatego że skutki zaniedbań dziś będą widoczne przez długie, długie lata i myślę, że to jest dużo bardziej niekorzystne, dużo bardziej szkodliwe niż zadłużenie, które w tej chwili zaciągamy, żeby przeciwdziałać kryzysowi.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Głos pracownika.
A my wracamy po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
W drugiej części audycji opowiemy między innymi o możliwościach skorzystania z pomocy doradców zawodowych działających w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Eksperci służą poradą nawet w czasie pandemii, telefonicznie lub online, zamiast spotkań w cztery oczy. Jak zgłosić się na taką konsultację i czego możemy się po niej spodziewać? O tym Dominika Raszkiewicz rozmawia z Krzysztofem Świętalskim, doradcą zawodowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
W czasie pandemii nadal można skorzystać u Państwa z porad doradców zawodowych.
Rzeczywiście już od ponad roku, niemal od kiedy zaczęło się to ogólne zamknięcie, lockdown, przeszliśmy na poradnictwo zdalne. Natomiast może jeszcze zanim o tym opowiem, to może krótko opowiem, czym w ogóle jest poradnictwo zawodowe, bo często spotykamy się z takim odbiorem, że ludzie nie wiedzą, czym doradca zawodowy zajmuje się. Teraz akurat też myślę, że jest szczególnie taki moment, kiedy ludzie mogą skorzystać z naszych usług i warto, żeby wiedzieli, że mogą się do nas zgłosić. Doradca zawodowy to taka osoba, która pomaga ludziom poszukującym pracy. Informuje, doradza, w jaki sposób aktywnie szukać pracy, jak odnaleźć się na rynku pracy. Kwestia, z którą teraz często bardzo się spotykamy, to kwestia znalezienia nowej pracy. Ktoś odszedł z pracy albo ktoś już nie chce wracać nawet do pracy i zastanawiamy się wspólnie z klientem, z klientką nad tym, jaka ścieżka dla takiej osoby byłaby najlepsza. Innym tematem jest przygotowanie do rekrutacji. Ta rekrutacja teraz też trochę inaczej wygląda, bo często odbywa się w formie też online i my też do tego przygotowujemy. Inna tematyka, z którą pracujemy, to przygotowanie do założenia działalności gospodarczej. Czyli to są takie główne tematy, którymi zajmują się doradcy zawodowi. A jak to wygląda teraz w formie online? Myślę, że dla niektórych może być utrudnienie, że nie widzą nas bezpośrednio, że nie widzimy się twarzą w twarz. Natomiast to też jest jakieś ułatwienie, że klienci, klientki mogą z nami porozmawiać albo przez telefon, albo przy użyciu kamery, za pośrednictwem jakiejś platformy internetowej. To jest też o tyle ułatwienie dla nas i dla naszych klientów, że możemy łatwiej dopasować godziny, bo ktoś nie musi poświęcać czasu na dojazd do nas, ale też w ogóle może się pojawić, bo do tej pory, jeżeli ktoś miałby do nas przyjechać z dalszej jakiejś miejscowości, skąd jest trudny dojazd do Gdańska lub do drugiej siedziby w Słupsku, tak teraz wystarczy, że włączy komputer albo telefon i możemy porozmawiać na te tematy właśnie, o których mówiłem.
Doradcy zawodowi wielu kojarzą się z taką pomocą na wczesnym etapie kariery, na etapie na przykład zakończenia liceum, technikum, czy też po zakończeniu studiów. Na pewno zwracają się do Państwa osoby, które szukają jeszcze pomocy w stawianiu tych pierwszych kroków w swojej karierze. A czy przychodzą do Państwa także osoby, które już kilkanaście lat temu rozpoczęły swoją karierę zawodową i w tej chwili chcą na przykład zmienić branżę, czy też zmienić zawód?
Tak, zdecydowanie to jest wręcz nasz główny klient. Bo tak jak Pani wspomniała, osoby na wczesnym etapie swojego życia w szkole podstawowej, w szkole średniej, takie osoby generalnie powinny obowiązkowo korzystać z usług poradnictwa, czy to grupowego, czy indywidualnego, żeby dobrze wybrać swoją dalszą karierę edukacyjną i zawodową. Natomiast to jest też tak, że później, kiedy jesteśmy dorośli, też zdarzają się nam takie pomysły na to, że może jednak nie wybrałam dobrze swojego zawodu, albo czuję się trochę już wypalony w tym miejscu pracy. Może czas na jakąś zmianę. Teraz jest też taki czas ze zrozumiałych względów, że ludzie tracą pracę, tak? Więc też mogą się z nami skontaktować, porozmawiać o tym, jak dobrze szukać pracy, jak aktywnie szukać pracy, jak przygotować dobrze dokumenty aplikacyjne. Tutaj też się zmieniają różne mody, pojawiają się mody na takie, a nie inne CV, listy motywacyjne, ale też jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. My na przykład nie jesteśmy często przyzwyczajeni do tego, żeby się chwalić. A rozmowa kwalifikacyjna to takie miejsce, gdzie zdecydowanie powinniśmy się chwalić. I też rozmawiamy, przygotowujemy naszych klientów, klientki do tego, jak najlepiej zaprezentować się w trakcie rekrutacji, czy też po prostu na rozmowie.
Czy podczas takiego spotkania z doradcą zawodowym zostaną wykonane też konieczne testy psychologiczne, mające sprawdzić na przykład predyspozycje do określonego zawodu?
Tak, jak najbardziej. Testy też są w naszym tutaj poradnictwie zawodowym na odległość również wykorzystywane jak najbardziej. Nie można ich wykonać się rzeczy tak bezpośrednio, ale wysyłamy na przykład link do wykonania testu i potem umawiamy się na omówienie wyniku tego testu. Także na to też znaleźliśmy radę, spokojnie, jeżeli tylko oczywiście doradca uzna, że taki czy inny test warto wykorzystać w rozmowie z klientem, z klientką, to wtedy jak najbardziej również możemy takiego narzędzia użyć. Także zapraszam wszystkich Państwa do umówienia się na spotkanie z doradcą zawodowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy albo do umówienia się na poradę w Powiatowym Urzędzie Pracy w całym naszym województwie.
Jak zatem zapisać się na poradę do Państwa?
Zapraszam do umówienia się z nami, tutaj z doradcami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pod numerami telefonu 58 32 37 230 albo komórkowe 607 836 734. Jeżeli Państwo chcieliby też skorzystać z usług poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w całym naszym województwie, to kontakt do tych jednostek jest za pośrednictwem strony www.wup.gdansk.pl łamane na karierę od nowa.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony o kolejne 2 tygodnie. Taki zapis pojawił się w najnowszym rozporządzeniu Rady Ministrów. Świadczenie będzie przysługiwało do 6 czerwca. Rodzice i opiekunowie mogą pobierać zasiłek w przypadku zamknięcia żłobka czy przedszkola lub w sytuacji, kiedy placówka nie będzie mogła zapewnić opieki dzieciom z powodu ograniczonego funkcjonowania. Dodatkowe świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8 oraz starszych, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Stany kont osób ubezpieczonych zawierające składki na ubezpieczenie emerytalne wzrosną w czerwcu o prawie 5,5%, informuje ZUS. Jest to związane z waloryzacją, która jak co roku przeprowadzana jest w czerwcu. Przykładowo osobie, która na koniec stycznia zgromadziła na koncie w ZUS-ie 450 tysięcy złotych, w czerwcu zostanie dopisanych 24 300 złotych. Rząd nie widzi możliwości sfinansowania emerytur stażowych. Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował członkom Rady Dialogu Społecznego program Polski Ład i wysłuchał opinii strony pracodawców oraz związków zawodowych. Zdaniem szefa Solidarności Piotra Dudy wiele propozycji wychodzi naprzeciw postulatom związku, ale w Polskim Ładzie pominięto emerytury stażowe. Premier zaznaczył, że wiek emerytalny w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i mamy deficyt rąk do pracy.
Cały system gospodarczo-społeczny jest systemem naczyń połączonych. zdrowotnych. Jeżeli będziemy musieli na emerytury stażowe przeznaczyć kolejne wiele miliardów złotych, to skąd te pieniądze wziąć i jak wytłumaczyć to wszystkim pozostałym ludziom w społeczeństwie, że mając już jeden z najniższych wieków emerytalnych, de facto doprowadzimy do jeszcze dalszego obniżenia tego wieku emerytalnego.
Piotr Duda argumentował, że projekt Solidarności zakłada, iż warunkiem przejścia na emeryturę stażową jest wypracowany kapitał, pozwalający na wypłatę emerytury na co najmniej minimalnym poziomie.
Na emerytury stażowe nie trzeba złotówki dokładać. Projekt jest tak skonstruowany, że przechodząc na emeryturę musi się wykazać minimalnym kapitałem, a minimalny kapitał to jest na poziomie minimalnej emerytury.
Piotr Duda wyraził nadzieję, że osoby ciężko pracujące będą jednak miały uprawnienia do emerytur stażowych. W kwietniu wzrosło zatrudnienie i wynagrodzenie w przedsiębiorstwach, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W ubiegłym miesiącu średnia płaca brutto w firmach wyniosła 5805 zł i 72 grosze. Była wyższa niż przed rokiem o 9,9%. Zatrudnienie wyniosło ponad 6 300 000. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku wzrosło o 0,9%. Dane GUS dotyczą przedsiębiorstw, w których pracuje powyżej 9 osób. Od 1 czerwca Centrum Pracy Seniorek i Seniorów Gdańskiego Urzędu Pracy będzie ponownie otwarte dla interesantów. Dojrzali gdańszczanie znów będą mogli skorzystać m.in. z profesjonalnego wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia. Punkt, który mieści się we Wrzeszczu przy Alei Grunwaldzkiej, wznowi działalność po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią. Na seniorów będzie czekać prawie 100 propozycji zatrudnienia. Dominują oferty dla pracowników ochrony, ekspedientów czy konserwatorów. Są również ogłoszenia dla księgowego, florysty, geodety i konsultanta kosmetycznego.
Zawody przyszłości.
Pracownik społeczny rozproszonych społeczności. To zawód, który może pojawić się w niedalekiej przyszłości. Czym będzie się zajmował? O tym Iwona Wysocka.
Pracownik rozproszonych społeczności może okazać się bardzo potrzebny w rzeczywistości rozbudowujących się miast. Miast coraz większych, przyjmujących nowych mieszkańców z różnych stron świata, różnych kultur, którzy znajdą nowe miejsce zamieszkania z dala od dotychczasowych przyjaciół i od swoich rodzin. W przyszłości większość ludzi będzie żyło w małych, zwartych społecznościach, ale w wielkich, rozległych metropoliach. Każda społeczność będzie miała co najmniej jednego lub dwóch pracowników wsparcia tych społeczności. Będą oni współpracować z koordynatorem społeczności lokalnej, a celem będzie integracja tych małych społeczności i zapewnienie im lepszego samopoczucia. Pracownicy społeczni będą ściśle współpracować z osobami, które potrzebują dodatkowego wsparcia, z takimi jak osoby, które na przykład niedawno przeżyły żałobę, osobami chorymi, czy po prostu takimi, które właśnie wprowadziły się do nowej społeczności. Pracownicy społeczni będą łączyć swoich podopiecznych z innymi członkami społeczności, a także zapewnią im wsparcie psychologa, jeśli będzie ono potrzebne. Otoczą opieką zdrowotną i usługami integracji społecznej. Taki pracownik społeczny będzie musiał wykazać się głęboką empatią i umiejętnościami społecznymi. Powinien też być doskonałym słuchaczem swoich podopiecznych. Potrzebne będzie wykształcenie z dziedziny psychologii lub socjologii, a także w zależności od specjalizacji mogą również być potrzebne kwalifikacje podyplomowe w zakresie pracy z osobami starszymi, migrantami, osobami niepełnosprawnymi czy dziećmi.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
My już kończymy dzisiejszą audycję. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi bądź prośby, proszę o kontakt na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.